O akcji nie piję, bo kocham. Mówiliśmy w poranku wnet już, ale teraz będziemy mówili po raz kolejny. Z Teatru Nowego w Łodzi. Teatr ma imię Kazimierza Dejmka. Przyjechał Dariusz Kowalski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry wszystkim.
Co, to najpierw może o teatrze porozmawiajmy przez chwilę. Co tam w teatrze, co w Łodzi w teatrze się wystawia, co się gra, kiedy ludzie piją brawo, czy dają na koniec spektaklu białe róże, czy nie dają?
Dają różne kwiaty. Nie zwracam uwagi na ich kolor. To znaczy patrzę, widzę te kolory, jakie są, ale nie wiem, dlaczego miałyby być białe albo czerwone, albo... Najlepiej, jak są biało-czerwone. O, to połączenie najbardziej lubię. No tak, ale to są... Mówimy tutaj o jakichś końcowych etapach naszej pracy, a my pracujemy po prostu. Pracujemy, jest w produkcji kilka rzeczy. Niedawno była premiera sztuki Fabryka Muchołapek autorstwa Andrzeja Barta, dyrektora artystycznego, opowiadającej o historii łódzkiego getta. Bardzo ciekawa rzecz. No i cóż, bywam tam kilka razy w miesiącu. Właśnie jutro jadę na kolejne spektakle Wielu Demonów Jerzego Pilka w reżyserii Mikołaja Grabowskiego. Także teatr pracuje, życie się toczy. U mnie toczy się na trzeźwo, dlatego jestem tutaj jako ambasador tej akcji. Zresztą muszę powiedzieć, że teatr smakuje na trzeźwo. Mnie zawsze uczono, żeby nie... że po prostu w pracy się nie pije, dlatego tak mówię, że teatr mnie smakuje na trzeźwo, bo inaczej, no jeżeli nie mam związku, tracę związek z samym sobą, to wtedy ta praca trochę też wygląda dziwnie, bo tak naprawdę nie jestem w stanie zapanować nad tym, co robię i co tworzę, to idę w jakieś złudzenia, a złudzenia, no to wiadomo, to jest droga donikąd, także pracujemy na trzeźwo. Żyjemy na trzeźwo. Bo kochamy.
A akcja nie pije, bo kocham. Pan się zaangażował w akcję i stał się ambasadorem, dlatego że pił pan i nie kochał, czy dlatego że nigdy pan nie pił i nie lubił pan pić i kochał, czy jednego z drugim pan nie łączył?
Znaczy piłem kiedyś, tak, piłem. Wydawało mi się, że kocham, a kochałem głównie siebie. Zaangażowałem się w tę akcję ze względu na osobę, która gdzieś tam tej akcji patronuje, ponieważ akcja jest realizowana przez Ruch Światło Życie na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jest pokłosiem Kongresu Trzeźwości, który odbył się we wrześniu. Mamy Rok Trzeźwości, Narodowy Rok Trzeźwości, to się chyba tak nazywa dokładnie, lub też podobnie. W każdym razie ważna jest istota. Założycielem Ruchu Światło Życie jest ksiądz Franciszek Blachnicki i jego osobę chciałbym tutaj przywołać, ponieważ ja kiedyś gdzieś tam, jeżdżąc na oazy jako młody człowiek, gdzieś tam go spotkałem, potem spotkałem go na ulicy w Rzymie i poprosiłem o wspólne zdjęcie. To zdjęcie mam do dzisiaj, jest to bardzo cenna pamiątka. Natomiast osoba księdza Franciszka Blachnickiego wróciła jakoś w moim sercu, jako no, gdzieś tam po latach. On zainicjował krucjatę trzeźwości, krucjatę, przepraszam, wstrzemięźliwości. Potem ona się przerodziła w krucjatę wyzwolenia człowieka, który kiedyś byłem członkiem czasowym. Ten czas się skończył, zaczęło się dorosłe życie, w którym właśnie były takie sytuacje, że alkohol nagle pomagał mi rozładować moje stresy. Był taki czas około 10 lat temu, 12, kiedy nagromadziło się dużo stresu w mojej pracy, przychodziłem wieczorem, no i nagle się okazało, że ja codziennie przed snem chciałem wypić jedno, czy dwa piwa, czy pół butelki wina, czy coś takiego. Czyli alkohol służył mi jako rozładowanie stresu. Usłyszałem takie zdanie w takiej intymnej rozmowie, znaczy to była spowiedź, jak mi powiedział właśnie ten spowiednik, że jeżeli będziesz szukał tego, to nie może tak być, bo to jest prosta droga do uzależnienia. Udało mi się z tego wyjść dzięki mojej żonie, mądrej, wspaniałej osobie, którą mam przy swoim boku. Ona walczyła o mnie, Ale jedna rzecz dała mi do myślenia. Otóż ja chodziłem często na spacery z moją córką, która była wtedy mała, mieszkaliśmy w Łodzi i chodziliśmy do parku. Dziecko narysowało mnie, pieska, siebie i butelkę taką przekreśloną, bo tatuś kupował sobie zawsze piwo i dotarło do mnie, że widocznie jest coś, czego ja nie widzę, w swoim życiu. Nie sprawiało mi problemu przestać pić tam na miesiąc czy dwa. Kiedy zmieniliśmy miasto, miejsce zamieszkania, postanowiliśmy w intencji nowego życia w nowym miejscu na rok przyjąć abstynencję. Potem drugi rok w intencji córki, a potem już bez intencji. Trwało to kilka lat. Ja po prostu czułem, że ja tego nie chcę. Czułem się wolny. I w końcu zaowocowało to tym, że wstąpiliśmy do krucjaty wyzwolenia człowieka. Podpisaliśmy, trafiliśmy do Carlsbergu. Och, nie będę opowiadał całej historii, bo to może za długo trwało, ale właśnie trafiliśmy do Carlsbergu, gdzie ojciec, gdzie ksiądz Franciszek Blachnicki zmarł, gdzie to miało miejsce, no jakby dożył swego życia. To jest miejsce, gdzie dzisiaj jest centrum ruchu Światło Życie. No i tam właśnie złożyliśmy taką deklarację. I czuję się fantastycznie. No, życie jest piękne, naprawdę. To jest po prostu... I dlatego nie piję, bo kocham siebie, naprawdę. Bo nie chcę... Bo nie chcę żyć w złudzeniach. Pamiętam, że to takie wymachiwanie szabelką po alkoholu, to wszystko jest takie, no... To można... To jest szarża na kiju od szczotki po prostu. Ale życie ma prawdziwe wyzwania i ma prawdziwe... prawdziwe osoby spotykamy, ludzi, których możemy ranić albo na których możemy się otworzyć. Staram się, no lepiej późno niż wcale, ale zauważać ludzi wokół siebie i to jest cudowne po prostu. To jest cudowne, a nie piję, bo kocham moją rodzinę, bo kocham siebie, bo chcę wchodzić w prawdziwe relacje, niezafałszowane, bo nie chcę się oszukiwać. To jest... Usłyszałem tak już podsumowując niedawno takie zdanie wypowiedziane przez pewnego producenta, z którym pracowałem, w chwili przerwy jakiegoś nagrania, on nagle przyszedł i w takiej luźnej rozmowie powiedział, no właśnie przed chwilą miałem rozmowę z jednym pracownikiem, powiedziałem mu, słuchaj, ty jesteś fantastycznym fachowcem, nikt nie chce z tobą pracować, bo pijesz. Demon cię nienawidzi, chce cię zniszczyć, chce cię wdeptać w błoto, chce, żebyś leżał w błocie i chce po prostu twojej śmierci. Usłyszałem to i te słowa we mnie zostały, o tej nienawiści demona, więc też cała rzeczywistość naszego życia jest rzeczywistością, która się rozgrywa w planie duchowym. Ta rzeczywistość duchowa rządzi się prawami niezmiennymi od tysięcy lat. Zewnętrznie świat wygląda inaczej, ale rzeczywistość duchowa się nie zmieniła, więc ta walka demona, który chce mnie oszukać, podsuwa mi różne tam jakieś rzeczy fałszywe, ma doprowadzić do tego, że on chce mojej śmierci po prostu. Żebym ja po prostu poszedł w złudzenia, a nie w prawdziwe życie. Prawdziwe życie czasem boli, ale jest piękne po prostu. Dlatego właśnie nie piję, bo je kocham. No to tak można to w skrócie określić.
Dlatego tutaj jest Archanioł Michał w naszym studio, żeby w tym świecie duchowym nam pomagał walczyć ze złem, a jeśli pan rozejrzy się dookoła, zobaczy drugi kolej człowieka, to tym człowiekiem jest pani redaktor Jadwiga Chmielowska, redaktor naczelna Śląskiego Kuriera Wnet, która ma kartkę. Nie wiem, czy ta kartka dotyczy tego, o czym myślę, czyli podróży do Gruzji i podróży do Armenii. Dzień dobry.
Dzień dobry. Oczywiście jest to ściąga z nazwisk, ponieważ ormiańskie nazwiska i gruzińskie są czasem trudne, a nie chciałabym po prostu przekręcić. W związku z tym mam ściągę. W przygotowaniu ściągi oczywiście pomógł mi Piotr Chlebowicz, który był razem ze mną na tej konferencji. Prowadziliśmy tę konferencję, organizowali. Odbyła się ona w dniach 13-14 października i dzięki uprzejmości ambasadora w Gruzji, pana Mariusza Maszkiewicza i pracowników pana również Kończaka, udało się nam zdobyć salę. I co ciekawe jest, że konferencja odbyła się jeszcze zanim otwarto oficjalnie budynek, nową siedzibę ambasady. Była to konferencja z cyklu już Rozbite Imperium. Pierwsza taka konferencja była w Kijowie, teraz druga była w Tbilisi, trzecia będzie pod koniec tego miesiąca w Warszawie. W Tbilisi głównie mówiliśmy o Kaukazie, czyli lata 17-21, kiedy tym naszym państwom udawało się zdobyć niepodległość, przynajmniej na krótki czas. W 17 roku na przykład niepodległy był Krym. Warto o tym wiedzieć, że była Krymska Republika Ludowa, tatarska. A w 21 roku, na początku 21 roku, niepodległość straciły właśnie Gruzja, Armenia i Azerbejdżan. I z okazji oczywiście stulecia odzyskiwania tych niepodległości mówiliśmy również o latach 90., gdzie po raz kolejny państwa wybiły się na niepodległość. Mają już 27 lat, powiedzmy, około, bo różne państwa w różnym czasie ogłosiły tę niepodległość, ale ona dalej nie jest dana raz na zawsze i to widzimy na przykład na jak się rzecz ma na Krymie, że nie Tatarzy dostali większą autonomię czy niepodległe państwo, a wręcz znowu wrócili w niewolę rosyjską. Ciekawe było to, że elita intelektualna Gruzji przybyła na to spotkanie, bo mieliśmy i Gurama Soselię, szefa memoriału, i znanego pisarza Anzora Abdżandadze. Był też obecny członek parlamentu, czyli poseł Dawid Berdzeniszwili. Berdzeniszwili spędził kilka lat w łagrach i w syłkach. Byli również kawalerowie oficerskiego orderu za zasługi. To jeszcze Lech Kaczyński jako prezydent wręczył. Właśnie chodzi o Tarjeła Gwiniaszwili i Wachtanga Dzabieradze. Wygłaszała referat NATO Songułaszwili i Niko Dżawahiszwili, przepraszam. Były to osoby znane tam właśnie z pracy na uniwersytecie, historycy. Z Armenii przyjechał Paruir Hayrkian. To jest chyba najbardziej znana postać w polityce właśnie i w działalności niepodległościowej, nie tylko Armenii, ale całej Europy. On wspólnie z Władimirem Bukowskim założył organizację Wolność i Niepodległość. No, w tej chwili, jak zauważyłam, na ulicach co drugi człowiek rozpoznaje go i kłania mu się. Oraz był Vardan Harutyunyan, również wieloletni więzień z sowieckich łagrów. Paruir Hayrkian usiłował startować w wyborach na prezydenta Armenii, kiedy jego popularność wzrastała i z dnia na dzień o kilka procent wzrosła. Został postrzelony, wylądował w szpitalu. Nie były do końca dobrze skontrolowane wybory, poszła dezinformacja, jakoby sam się postrzelił. Ja o tym mówię, ponieważ we wszystkich tych naszych krajach cały czas jest rosyjska dezinformacja, manipulacja, media dają się w niektóre rzeczy wciągać. I byli również przedstawiciele Azerbejdżanu na czele z Issa Gambar, był pełniącym obowiązki prezydenta Azerbejdżanu jeszcze przed Mutaribowem, czyli początek 90. lat, a później był jeszcze wieloletnim marszałkiem Sejmu Azerskiego oraz Arif Hadzili. Hadzili z kolei jest szefem partii Musawat. Musawat powstała jeszcze właśnie 100 lat czy 100 kilkanaście lat wcześniej. Była to partia niepodległościowa, która właśnie w okresie tym pierwszym zdobycia niepodległości, czyli lata 1921, rządziła w Azerbejdżanie. I obecna partia Musawat jest kontynuatorką. Nie jest to nowa partia o tej samej nazwie, tylko kontynuacja jej tamtej działalności. I co było ciekawe, że ambasador nawet na to zwrócił uwagę i Polacy w takich rozmowach kuluarowych, że Ormianie z Azerami nie pobili się. Oni mogli rzeczowo rozmawiać. Nawet był taki szczegół, że Azerowie powiedzieli, znaczy Ormianie powiedzieli, no dobrze, ale w tym 21 roku to wojska rosyjskie przeszły przez Azerbejdżan. No jak wasi żołnierze się bili? I odpowiedź była prosta. No, nasi żołnierze na granicy bili się bardzo dobrze, tylko nie były wszystkie oddziały, bo część oddziałów stała na waszej granicy, bo już się zaczęły zaczepki ormiańskie. No i teraz dopiero wiadomo, że to była też prowokacja rosyjska, bo przecież jakiś czas na Kaukazie nawet funkcjonowała Konfederacja Kaukaska. Później się te narody rozbiły już na poszczególne miejsca. To tyle o tej samej konferencji. Jeszcze ciekawostka była tam z wizytą w Instytucie Języka Polskiego i Kultury Polskiej. Nazywa się to gabinet. Jest on na Międzynarodowym Uniwersytecie Kaukaskim i nosi imię Iriny Skhirtładze. Irina Skhirtładze była córką Gruzina, kontraktowego pułkownika, który zginął w Katyniu. A ona sama walczyła w powstaniu warszawskim, zginęła jako 16-letnia łuczniczka.
Jadwiga Chmielowska, Departament Wschodni Spraw Zagranicznych Solidarności Walczącej. To są informacje z pierwszej ręki na temat tego, co działo się, co dzieje się w Gruzji, w Armenii, w Azerbejdżanie. A ja bym na chwileczkę zajrzał do Śląskiego Kuriera Wnet. Tam jest artykuł Krzysztofa Tytko, Reforma Górnictwa w wydaniu PiS Zjednoczona Prawica. To są krytyczne artykuły na temat tego, co się dzieje w polskim górnictwie. Informacje, które docierają, to jest brak węgla i zwiększony import. Pewno będąc w Gruzji i Armenii nie obserwowałaś tej całej dyskusji, która się pojawiła na temat braku węgla, ale potwierdzasz ten fakt, że coś tam się takiego dzieje na tym Śląsku, co mogłoby zaniepokoić?
Oczywiście potwierdzam ten fakt o imporcie węgla z Rosji głównie. Wiadomo już od bardzo wielu lat. Były o tym dyskusje, były ciągle pytania, jak to się dzieje, że w Polsce zamykane są kopalnie, a węgiel jest sprowadzany. Nie ma polityki zbornej, czyli takiej no, przemyślanej polityki energetycznej. Cały czas u władzy są osoby, które rotują, czyli przy każdej zmianie rządu, opcji politycznych zostają te same osoby, czyli karuzela stanowisk jest owszem, ale w ramach tej samej grupy my zastanawiamy się, czy to jest jakaś nowa mafia węglowa, nie w sensie działań mafijnych czy przestępczych, ale że klan iluś tam nazwisk cały czas rotuje. Nie ma dyskusji poważnej, a jak ważna jest energetyka w niepodległości, to widać było też na Kaukazie. Wyobraźcie sobie, że tam Gazprom sprzedaje swojej spółce córce, też Gazpromowi, ale ormiańskiemu, paliwo, gaz, benzynę i tłumaczy, że Armenia dostaje najtańsze. Ale na stacjach benzynowych, czyli po przepuszczeniu przez kolejną spółeczkę gazpromową, już cena jest bardzo wysoka, jest porównywalna z cenami w Polsce. Były elektrownie atomowe, przepraszam, elektrownie wodne. To jest kraj górzysty. Tych elektrowni jest tam mnóstwo, ale już wszystkie zostały przejęte przez Rosjan. Także dla nas istota utrzymania złóż węgla kamiennego, który może być później gazyfikowany, przecież już technologie są, jest po prostu podstawą naszego bezpieczeństwa.
A podstawą wiedzy jest Kurier Wnet, wszystkie jego wydania, zarówno śląski, jak i wielkopolski, jak i ten kurier warszawski, jak go nazywamy w naszym żargonie, a to w sumie Kurier Wnet. Podstawa to może lekko przesadziłem. Przepraszam za tą lekką przesadę, ale warto na pewno czytać, bo dużo jest nietypowych informacji.
W Nowym Kurierze już mogę zapowiedzieć, będą artykuły zarówno pana Adamczyka, jak i pana Tytki, jak i jeszcze innych autorów poświęcone właśnie górnictwu, co się w tej chwili dzieje. I pokazane, jaka jest analogia z cukrem. Cukrownię też kiedyś likwidowano, bo jest za dużo cukru. W tej chwili uwolniono sprzedaż cukru, prawda? W całej Europie. No i co? A my nie mamy cukrowni.
Powiedziała Jadwiga Chmielowska. Na Zegorze godzina 9:55 na samym początku poranka. Powiedziałam, że dzisiaj spółdzielcy ruszają na pielgrzymkę do Libanu, wylądują w Bejrucie o godzinie 23:00, a jak jest pielgrzymka, to musi być opiekun duchowy tej pielgrzymki, ksiądz Marcin Falkowski. Będzie opiekunem duchowym pielgrzymki, jest teraz w studio. Ksiądz jest doktorantem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, należy do archidiecezji warszawskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
To jak ksiądz do pielgrzymki spółdzielców, spółdzielczych mediów Wnet się przygotowywał?
No przede wszystkim jako ksiądz to przygotowanie duchowe, więc już jak tylko dostałem telefon od mojego byłego parafianina, właśnie kiedy poświęcenie zostałem skierowany na pierwszą parafię pod Warszawą, zadzwonił do mnie z propozycją wyjazdu i tak na początku wahałem się, ale już od jakichś 2-3 lat tak marzyłem nawet o tym, żeby kiedyś do świętego Szarbela polecieć i po jakimś też duchowym rozeznaniu stwierdziłem, że jest jakiś palec Boży w tym. Natomiast kolejnym takim aspektem bardzo ważnym dla mnie jest to, że akurat przyszły tydzień, kiedy jest ta pielgrzymka, ksiądz rektor udziela w związku z uroczystością Wszystkich Świętych dni rektorskie, więc tak naprawdę nawet nie przepadnie mi jakby no żaden wykład na uczelni, w związku z tym jakoś też widzę taką opatrzność Bożą w tym wyjeździe i akurat w tym terminie też.
A dlaczego ksiądz chciał odwiedzić świętego Szarbela?
Przede wszystkim poprzez świadectwa innych ludzi. Wiele słyszałem o świętym Szarbelu. Szczególnie jedno świadectwo bardzo mi jakoś tak poruszyło, o pewnej pani, która była chora na nowotwór. Ten nowotwór był guz na szyi. Lekarze stwierdzili, że operacji może nie przeżyć. Ta pani modliła się do świętego Szarbela i po jakimś czasie poszło do lekarza, aby przygotować się do tej operacji i zapytać, czy już po konsultacjach zapadła decyzja o operacji. I lekarz ze zdziwieniem, oglądając jej to miejsce właśnie na szyi, mówi, gdzie pani robiła operację? On mówi, ja nigdzie nie robiłem operacji, ale są blizny po operacji. On mówi, w takim razie święty Szarbel mnie zoperował. I po badaniach zostało stwierdzone, że pani jest całkowicie zdrowa. I wiele cudów, które się dokonują, świadczą o tym, że ten święty nieustannie właśnie wyprasza wielkie łaski, dlatego jest tak cenny też ten szlak pielgrzymkowy dla wielu osób.
Szlak pielgrzymkowy w Armenii i w Gruzji są cerkwie z początku IV wieku. Wchodząc do cerkwi, której pierwsze kamienie były położone w 301 roku, czuje się te wszystkie modlitwy, które 1700 lat tam są odprawiane. Siedziba patriarchatu, patriarchy Armenii, Katolikosa, jest Eczmiadzynie i tam właśnie też jest jedna z takich pięknych, starych cerkwi. Warto zajrzeć również i pomodlić się w cerkwi w Repsimie i Gajanie, to jest koło Erewania. Natomiast największe na mnie wrażenie wywarła i czułam się w tej cerkwi tak, że te modlitwy trafiają wprost do nieba. To był też kompleks klasztorny w Gerhard, zbudowany w skałach. Czyli część cerkwi jest z kamienia, a część naw jest wykute w skałach. Tam płynie też źródełko, cudowne źródełko. I pielgrzymki czy modlitwa, kiedy jesteśmy zmęczeni, wchodzimy do miejsc, w których modliło się parę milionów już ludzi przez te prawie 2000 lat, to jednak sprawia wrażenie, że ta modlitwa będzie wysłuchana.
Bardzo serdecznie dziękuję. Jadwiga Chmielowska była gościem Poranka Wnet, ksiądz Marcin Falkowski. Również ciąg dalszy tej rozmowy na lotnisku o 12 w kaplicy na lotnisku będzie odprawiono, ksiądz odprawi mszę świętą w intencji pielgrzymki, w intencjach własnych, jak to się mówi, i ruszymy. O 23 wylądujemy w Bejrucie, a teraz wylądowaliśmy o godzinie 10. Poranek Wnet dobiega końca. Andrzej Gumbrycht zrealizował dzisiejszy poranek. Antoni Opaliński był jego wydawcą, a obiecałem, że posłuchają Państwo jeszcze w tym poranku wiersza Krzysztofa Cezarego Buszmana z płyty, która jest cegiełką na rekonstrukcję, renowację Powązek. Wiersze w tomiku Podróż z Aniołem Stróżem, wykonanie wielu polskich sławnych autorów, a my posłuchamy teraz wiersza Widzę. Czyta ten wiersz Franciszek Pieczka.